O godzinie 18 rozpocznie się pierwszy w tym roku tweet-up w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z udziałem premier Beaty Szydło, jej doradców i ministrów. Ma to być element szerszego planu komunikacyjno-medialnego rządu Prawa i Sprawiedliwości.
W internetowym spotkaniu mają wziąć udział m.in. blogerzy, liderzy opinii i dziennikarze. Będzie to pierwsze tego typu spotkanie z udziałem kluczowych przedstawicieli władz.
Premier Beata Szydło chce kontynuować swoje rozmowy, odpowiadać na pytania internautów. Dostrzega w ten sposób zapotrzebowanie na tego typu informacje, mówi Paweł Szefernaker, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Pani premier chce się spotykać z osobami, które w taki sposób czerpią informacje na co dzień, także często kreują te informacje, wchodzą w interakcje. To są nie tylko dziennikarze, ale przede wszystkim blogerzy, cała blogosfera. Także tacy liderzy opinii, osoby, które biorą udział w debacie publicznej za pomocą nowych technologii, za pomocą internetu. I spotkanie dla takich właśnie osób odbędzie się pierwszy raz w historii, można powiedzieć, żeby premier spotykał się z tak dużą grupą osób w kwestiach związanych z internetem, z siecią. Taki tweet-up noworoczny to nazwaliśmy. To wydarzenie wpisuje się w taką szerszą ofensywę komunikacyjną kancelarii.
Premier Beata Szydło dwukrotnie rozmawiała już z użytkownikami Facebooka. Nowością był też spot świąteczny z udziałem premier i członkami rządu.
Polscy śledczy podważają rzetelność dokumentacji medycznej z sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej sporządzonej w Rosji.
Jak dowiedział się reporter jednej ze stacji radiowych, chodzi o ponad 50 osób, które zginęły w Smoleńsku. Do tej pory śledztwo obejmowało 29 sekcji zwłok.
Rosjanie według polskich biegłych pomijali obrażenia ofiar katastrofy bądź wpisywali do protokołów te, których ofiary nie odniosły.
Dlatego istnieje podejrzenie fałszowania dokumentacji medycznej przez osoby, które w kwietniu 2010 roku wykonywały sekcje zwłok.
Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, który zginął w katastrofie, powiedział, że dokumentacja sekcyjna brata zawierała rażące błędy.
Podano wzrost 191 cm, brat miał 172 cm. Podano uszkodzenia, obrażenia, których ja dotykając go nie widziałem. Niestety wszystkie moje wnioski, kilkakrotnie ponawiane, spotkały się z odmowną decyzją prokuratury wojskowej, która odmówiła przeprowadzenia sekcji, choć we wszystkich ekshumacjach, które dokonano w Polsce, twierdzono rażące odstępstwa i różnice pomiędzy tym, co pisali Rosjanie, a tym, co stwierdzano przy ekshumacji i przeprowadzanej sekcji.
Z informacji medialnych wynika, że polska prokuratura planuje kolejny wniosek o pomoc prawną do Rosjan. Chodzi o przesłuchanie 25 rosyjskich biegłych patomorfologów. Pierwszy wniosek pozostał bez odpowiedzi.
Kolejne pismo do Moskwy będzie wysłane po ostatecznym ustaleniu skali nieprawidłowości. Prokuratorzy czekają jeszcze na polskie opinie medyczne kilkunastu ofiar katastrofy.
Jacek Kurski jako prezes telewizji publicznej to właściwy człowiek na właściwym miejscu, powiedziała rzecznik klubu PiS Beata Mazurek.
Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz powołał dziś Kurskiego na stanowisko prezesa telewizji publicznej, zaś na prezesa Polskiego Radia powołana została Barbara Stanisławczyk.
Poseł Beata Mazurek, odnosząc się do zmian w telewizji publicznej, zaznaczyła, że Jacek Kurski to człowiek kompetentny i doświadczony, który o telewizji publicznej wie wszystko. Zaznaczyła, że nowy prezes TVP sprawi, że media zostaną zwrócone obywatelom.
Jest to osoba, która zna pracę dziennikarstwa od podszewki. Jest nie tylko dziennikarzem, jest także menadżerem. Jestem przekonana, że doskonale poradzi sobie z reformą mediów publicznych, tak aby one spełniały swoją misję, tak aby informowały przede wszystkim Polaków w sposób rzetelny i obiektywny. I w mojej ocenie jest to właściwa osoba na właściwym miejscu. To, że jest politykiem, to w mojej ocenie nie powinno być dla niego zarzutem, ponieważ wielokrotnie do tej pory szefami telewizji publicznej byli politykami. I nikt z tego tytułu nie czynił żadnych zarzutów.
Zmiany we władzach spółek mediów publicznych wynikają z noweli ustawy o radiofonii i telewizji, która po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę weszła dziś w życie.
Na jej mocy wygasły kadencje dotychczasowych zarządów i rad nadzorczych telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Wybór nowych władz do czasu przeprowadzenia kompletnej reformy mediów publicznych przypadł ministrowi Skarbu Państwa.
Od stycznia do maja każdego 16 dnia miesiąca na całym świecie będzie trwała modlitwa o prawną ochronę nienarodzonych dzieci.
Inicjatywa modlitewna ma być też aktem solidarności z Mary Wagner i Lindą Gibbons. Kanadyjskie obrończynie życia są więzione za to, że przed klinikami aborcyjnymi przekonują kobiety, by te nie zabijały swoich nienarodzonych dzieci.
Na łamach naszego dziennika o modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia apeluje ksiądz Piotr Bałtarowicz, proboszcz z Siemysłowia, który odwiedził uwięzione działaczki pro-life. Kapłan zachęca do modlitwy zwłaszcza o godzinie 21 lub 15. Jego wezwanie jest również rozpowszechniane w Kanadzie.
Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia mówi, że liczba dokonywanych tzw. aborcji w tym kraju jest przerażająca.
Ofiar aborcji w Kanadzie jest co roku 100 tysięcy. To jest liczba zabitych dzieci, ale również setki tysięcy ludzi, których sumienia są łamane. To jest straszliwe spustoszenie duchowe. Bardzo słaby jest opór społeczny przeciwko temu ludobójstwu, które się tam odbywa. Dwie kobiety, Linda Gibbons i Mary Wagner, które z taką wielką miłością, ale i wielką odwagą świadczą o tym, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia i że dzieci nie można zabijać. To jest nadzieja dla Kanady, dla świata również. Warto się w tę akcję modlitewną włączyć.
Na 16 maja została wyznaczona sprawa apelacyjna, jaką wniosła Mary Wagner. Podczas wcześniejszego procesu przeciwko niej sąd nie uwzględnił wniosku Wagner o przesłuchanie świadka naukowca.
Mary chciała, by specjalista wyjaśnił przed sądem, kiedy rozpoczyna się ludzkie życie.
Aż 84% Włochów opowiada się za surowymi kontrolami na granicach swego kraju na wzór tych wprowadzonych w Szwecji i Danii, aby zablokować falę imigracji.
Takie wyniki przyniósł zaprezentowany dziś sondaż przeprowadzony dla telewizji publicznej.
Według ankiety jedynie 14% Włochów nie popiera kroków podjętych przez kraje skandynawskie na ich granicach.
Kilka dni wcześniej minister spraw wewnętrznych Włoch Angelino Alfano oświadczył, że rząd w Rzymie nie zawiesi postanowień układu z Schengen o swobodzie ruchu osobowym.
Wyjaśnił, że na granicach zastosowano środki ostrożności w związku z zagrożeniem terrorystycznym.
To były wiadomości w Radiu Maryja.